Dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju pokazuje nam, jak Bóg broni rodziny przed rodziną. Ponieważ największy potencjał niszczenia rodziny jest w niej samej. Nie sąsiedzi, nie politycy, nie celebryci. Największy potencjał zniszczenia jest w kobiecie i w mężczyźnie, którzy się zaślubili. I w dzieciach, którym przekażą życie. Historia Józefa i jego braci, dramatyczna, pokazuje, jakie konsekwencje w życiu dzieci powoduje ojciec, który ma słabość do jednego z nich. Otóż rodzic, który ma słabość do dziecka, nigdy go nie wychowa. Zepsuje go. Rozpieści. Uczyni bezkarnym, bezkrytycznym, bezwolnym. Sprawi, żeby je trwale nie dojrzały. Że będzie dużym dzieckiem, któremu będą dorośleć jedynie zabawki. Warto sobie to uświadomić. Rodzice powinni sobie to uświadamiać. Które wasze słabości niszczą wasze dzieci najbardziej? Jeśli masz słabość do któregoś z nich, to właśnie jej niszczysz. Józef miał przywilej u Boga i u swojego ojca. U Boga, bo miał pewien charyzmat tłumaczenia snów, czy dar, jakiego nie otrzymał od Boga żaden z jego braci. A ojciec miał szczególny afekt. Afekt to jest niedojrzałe uczucie, które też nie pozwala dojrzewać. Dowodem tego afektu była szata, którą kupił jednemu z synów, Józefowi. Miał ich 12 i powinien kupić 12 szat. Ale kupił jedną. Czyli mentalnie zachowuje się, jakby miał jednego syna. Choć ma 12. I co to powoduje? A to powoduje, że jego synowie się pokłócą, znienawidzą tego ulubieńca. I on, ulubieniec Boga, ulubieniec ojca, stanie się najbardziej znienawidzonym wśród braci. Najpierw będą chcieli go zabić, potem go wrzucą do studni, a potem go sprzedadzą. Czy ojciec, czy stary Jakub myślał, że jego błędy zrodzą cierpienie w jego ulubionym synu? Nie. Bo gdyby tak myślał, to by kochał go mądrze. Ale jemu wydawało się, że to jest niegroźne. Że tak można, a nawet, że tak trzeba. I cała ta historia cierpienia niezawinionego przez syna jest konsekwencją grzechów ojca najpierw, a potem braci. Nie wiem, jak jest w waszych rodzinach, ale ja wiem, że ja w swojej rodzinie zająłem miejsce swojej brata. Niestety, w sercu moich rodziców. Nie wiem dlaczego. Mój brat jest pierworodny, jest lepszym człowiekiem ode mnie. A mimo to ja zdominowałem go w sercu rodziców. W niczym mi to nie pomaga. A niszczyło to relacje między mną a bratem. Kiedy to odkryłem z pomocą innych ludzi, prosiłem brata o przebaczenie. Bo on ciągle się czuł mniej kochany. a ja miałem za dużo tej miłości. Nadmiar. A wystarczy umiar. I to mnie wykoślawiło, zaszkodziło to relacjom moim i brata, a rodzice byli przekonani, że no nikt tak nie kocha jak oni. Dlatego wam opowiadam tę historię. I dlatego została również opisana historia Józefa, jego braci, żeby w każdym pokoleniu rodzice zastanawiali się, co powodują w swoich dzieciach. Dlaczego one się potem kłócą, dlaczego rywalizują, dlaczego walczą, dlaczego idą do sądu, dlaczego się nie lubią, dlaczego się nienawidzą, dlaczego się procesują, dlaczego nie mogą na siebie patrzeć, dlaczego nie chcą się spotykać, dlaczego razem nie świętują. No dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że było tak wspaniale? Że było sprawiedliwie, że było mądrze? Dlatego? Nie. Był afekt. I ten afekt jest niszczycielski. Ta rodzina się podzieliła. Oni zostali w Kanaanie z ojcem. Brat sprzedany trafił do Egiptu, ale na szczęście wydarzyła się klęska głodu. Na szczęście dopadło ich. Wiesz, że głód może być błogosławieństwem? Bo zmusza ich do szukania chleba. A spichlerzem jest Egipt, w którym Józef jest figurą. Jest drugim po faraonie. I będą musieli pokornie przyjść i prosić o chleb, żeby przetrwać. Oni nie znają dalszych losów Józefa. Oni myślą, że on zginął. Przepadł. Chcieli się go pozbyć i właśnie go pozbyli. Ale tu jest niespodzianka, którą Pan Bóg przygotował. Ten sprzedany w niewolę, znienawidzony, właśnie on będzie ich karmił chlebem i on ich ocali. To cierpienie niewinne Józefa jest proroctwem o innym cierpieniu, o cierpieniu Jezusa Chrystusa, jeszcze bardziej niewinnym. I ten zdradzony, odrzucony zbawia ludzi. Józef okaże się wspaniałomyślny, okaże się miłosierny. Słuchając relacji braci o ojcu starym, o jego siwiźnie, obudzi się w nim tęsknota, żeby zobaczyć ojca. I rodzina się pojedna. Oni otrzymają nie tylko chleb. To jest najprościej, dać chleb czy pieniądze. Oni otrzymają przebaczenie. Rzecz wspaniała. I rodzina znów będzie razem. Ale tylko dlatego, że Józef umie reagować na zadaną mu krzywdę. Tylko dlatego, że on się potrafi wznieść ponad urazy. Że nie pielęgnuje tych krzywd w swoim sercu. Że przebacza. I to jest droga do pojednania rodziny. Nie ma innej. Jeśli rodzina się z jakiegoś powodu pokłóci, co jest możliwe przecież. No ktoś to zatrudnienie tym prawnikom daje w sądach. W sądach pracy, w sądach rodzinnych, w sądach administracyjnych, gospodarczych, jakichkolwiek. W polskich sądach leży podobno 12 milionów pozwów, zakładając, że jeden jest oskarżony, drugi skarży, trzeci jest świadkiem, a czwarty jest sędzią. Wszyscy mają zatrudnienie. Nie ma innej drogi do pojednania, jak przebaczenie. Że jedni proszą o wybaczenie, a drudzy wybaczają. Lub rodzina się rozpadnie. Małżeństwo, rodzina, sąsiedztwo, naród, kościół, każda ludzka wspólnota. I dlatego jest pytanie do każdego w istocie z nas. Czy chcemy przebaczać naszym winowajcom? Bo mówimy to w modlitwie pańskiej. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. No więc trzeba sobie zadać to pytanie, nie? Czy ja odpuszczam moim winowajcom? Czy ty odpuszczasz swoim winowajcom? Kimkolwiek oni są. W jakikolwiek cię sposób skrzywdzili. Nie ma dalszego ciągu bez przebaczenia. Będzie gniew, zapiekłość, nienawiść, obojętność, obrzydzenie, albo nastąpi głębokie pojednanie. Dzisiaj Kościół nam pokazuje rodzinę pojednaną. Nie można powiedzieć, że nic się nie wydarzyło w tej rodzinie. Wydarzyło się tak bardzo dużo. Wydarzyły się rzeczy trudne, które po ludzku nie powinny się wydarzyć, bo to są bracia, synowie jednego ojca, tylko matki mieli różne. Można by powiedzieć, że naszym językiem współczesnym, że to była taka patchworkowata rodzina. Jeden ojciec i kilka matek. No ale to są inne realia tego świata z kręgu biblijnego, ze Starego Testamentu. Ta historia jest zapisana właśnie po to, żebyśmy się zastanowili, nie jak bardzo cierpimy i jak bardzo ktoś nas zrani, bo to może być oczywistość, lub jak my bardzo zraniliśmy kogoś. To już takie oczywiste nam się nie wydaje. Też strzeżmy się takiego myślenia, że to my jesteśmy zawsze ofiarami, a oprawcy to są wszyscy wokół. Tak jakbyśmy byli niewiniątka. Tu siedzą niewiniątka. Mówi do was niewiniątko. Więc nie myślmy w takich kategoriach, że to my jesteśmy ofiarami, a sprawcy są na zewnątrz nas. Nie. Trzeba to widzieć dobrze, tak jak to występuje. Bóg daje możliwość pojednania, żeby ludzie nie żyli w nienawiści. Każdy dzień nienawiści jest dniem straconym w istocie. Oddala nas od życia wiecznego. Jezus mówi, że ci, którzy nie chcą się pojednać, będą mieli trudniej niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. Wyobrażasz to sobie? Że nam może być trudniej niż Sodomitom. Czy nie przyjmujesz takiej myśli? A co ja złego robię? Może nic złego nie robisz. I nie robisz dobra. Nie przebaczyłeś. I z powodu nieprzebaczenia już nic nie jest możliwe razem. W ważna historia z Księgi Rodzaju, poglądowa byśmy powiedzieli, jakich błędów unikać, co najbardziej jest niszczycielskie w rodzinie i co można zrobić, kiedy dojdzie do dramatu, do grzechu przeciwko miłości bliźniego. Wołanie o miłosierdzie. Dzisiaj usłyszeliśmy, jak Faustyna mówi, że im większą czuła nędzę swoją, tym większą czuła duchową rozkosz Bożego miłosierdzia. Ja takie poczucie, żeby to nie się nie kończyło. No i cały dzień trwałam w takim przeświadczeniu. Cały dzień. Mamy się tego uczyć. Mamy od kogo też. Po to Kościół kanonizuje, beatyfikuje ludzi, żeby nam pokazać konkretnych świadków, między innymi przebaczenia. Dzisiaj takim świadkiem jest dla nas patriarcha Józef. Amen.